Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa. Dzisiaj w audycji postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak ważna jest edukacja poprzez zabawę z literaturą, jak zaciekawić uczniów lekturą szkolną, jaką rolę w tym procesie odgrywają nauczyciele i pisarze, co dzieje się z człowiekiem, kiedy jego praca staje się pasją. Zapraszam. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Dzień dobry bardzo. Moi drodzy, witam Was serdecznie w 10. edycji konkursu. Powiedziałabym, że kleksomaniak, ale w tym roku, jako że to jest 10. edycja, nazwałyśmy to Brzechwomaniak i w pierwszym etapie pracowaliście na wierszach kogo?
Jana Brzechwy.
Jana Brzechwy, świetnie. Jesteście w drugim etapie, tutaj już będą zadania.
Anna Pawelec, młodszy bibliotekarz w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze. Po co takie konkursy?
Myślę, że taki konkurs jest potrzebny, żeby szerzyć wśród młodzieży czytanie. Czytanie zwłaszcza utworów Jana Brzechwy, który napisał Akademię Pana Kleksa. Kleks jest tutaj naszym patronem, więc też mamy szczególny sentyment do tego autora. A taki konkurs poszerza wiedzę dzieci, jeżeli chodzi o autorów, że tacy autorzy są, że pisał wiersze, fantastyczne utwory i myślę, że warto dzieci zapoznawać właśnie z takimi utworami, opowieściami, wierszami.
W finale wzięły udział tylko 4 drużyny. Jak się dochodzi do finału?
Najpierw mieliśmy pierwszy etap. Pierwszy etap polegał na rozwiązywaniu testu ABC. Był to test właśnie związany z wierszami Jana Brzechwy. Utwory były wcześniej podane, dzieci miały czas na przygotowanie się. Przy pierwszym etapie mieli okazję właśnie wykazać się znajomością, rozwiązać test i 4 najlepsze drużyny tutaj ex aequo zdobyły maksimum punktów, czyli 40, dlatego dostały się do drugiego etapu.
Sądzę, że poziom wiedzy na temat twórczości Jana Brzechwy już w trzeciej klasie jest zadowalający.
Oj, myślę, że tutaj dzieci naprawdę mają ogromną wiedzę o tym autorze, o tych utworach. Naprawdę ciężko nam było niektóre zadania wymyślić, bo dzieci naprawdę bardzo nas tutaj zaskoczyły, wiedzę mają ogromną na ten temat.
W czasie konkursu odbywa się jednocześnie konkurs dla kibiców.
Tak, osoby uczestniczące, reprezentanci drużyn mają wspaniałych kibiców przy sobie. Dla nich również przygotowaliśmy zadanie, też żeby się nie nudzili, chociaż u nas się nudzić nie da, ale żeby też coś mogli wykonać, wykazać się. Za zadanie mają zrobić walecznego grzyba. Grzyb występował właśnie w utworze Jana Brzechwy, również wybierał się na wojnę. Tutaj właśnie taki grzyb jest do zrobienia przez naszych kibiców. Myślę, że wyjdą wspaniałe.
Te 10 lat doświadczeń, o czym Was Panie przekonują w bibliotece?
Myślę, że o tym, że dzieci faktycznie czytają utwory, które polecamy Akademię Pana Kleksa, jak również cały cykl Kleksa, jak również tutaj właśnie utwory Jana Brzechwy. Naprawdę przy organizacji tego konkursu my również świetnie się bawimy, to jest dla nas wielka przygoda i też ciężko nam jest dzieci zaskoczyć. Tak naprawdę są tak przygotowani, że czasami my same jesteśmy w szoku, że wiedzą coś, czego my tak naprawdę gdzieś tam nie wyłapałyśmy, więc my również od nich się uczymy. Więc to jest taka trochę wymiana między nami. Dzieci nam dają coś od siebie dla nas, my dajemy coś dla dzieci i myślę, że jest fajnie.
Czy dzieci się zmieniają jako dzieci po prostu przez te 10 lat? Jakieś obserwacje mają panie?
Tak. W dobie tak naprawdę teraz naszych czasów praca w grupie jest ciężką pracą. Raczej jesteśmy indywidualistami. Tutaj ten konkurs też pokazuje, żeby pracować w grupie. Właśnie też tutaj staramy się pokazać, że grupa tak naprawdę jest ważna, że my cały czas funkcjonujemy w różnych grupach i dlatego te zadania są przeznaczone dla 3-osobowych drużyn, żeby mogły też właśnie w grupie zobaczyć, jak się pracuje. Żeby wiedziały na przyszłość, że to jest bardzo ważne, taka praca w grupie i ma to walory edukacyjne.
Lubicie brać udział w takich konkursach?
Ja bardzo lubię, bo to jest fajna zabawa.
A czego dowiedzieliście się o Janie Brzechwie?
Że robi fajne wiersze.
A lubicie czytać jego wiersze?
Bardzo, on ma takie śmieszne, fajnie, ciekawe.
Trudne są zadania w tym konkursie?
No, niektóre to woce.
Spodziewaliście się konkursu tak zorganizowanego?
Spodziewałam się w ogóle innego, ale jest nawet fajny. Mi się bardzo podoba, więc jak będzie jeszcze raz, to chętnie przyjdę na ten konkurs. Też się bardzo podoba.
A co cię zadziwiło tutaj na przykład?
No, że jest tyle dużo osób.
Coś cię zaskoczyło? Czegoś się spodziewałaś, a czegoś nie?
Nie.
Jakieś zadania wydały ci się szczególnie dziwne?
Dziwne z tymi owocami. zadaniami. Musieliśmy dołożyć nazwy i obrazki.
To było dziwne, dlaczego?
Jakieś inne, które nie znaliśmy, owoce.
Ula, czy w ogóle dzieciom się podoba to, czy to takie
tak,
jest?
Tak, bardzo fajnie.
A jak was pani zachęciła do wzięcia udziału w tym konkursie? Co mówiła?
Że... nie wiem.
Jak się właśnie uczniowie przygotowują do takiego konkursu?
Na przykład my musieliśmy teraz w tym konkursie czytać książki, żeby wiedzieć różne informacje o tych książkach na konkurs.
To było łatwe czy trudne dla ciebie?
Łatwe.
To też cię zachęciło do czytania innych książek?
Tak.
A jakie czytasz książki?
Lubię o podróżnicy Nelly.
Małgorzata Moroz, nauczyciel bibliotekarz w szkole podstawowej numer 17. Jako bibliotekarz na pewno jest pani zadowolona z faktu, że dzieci chętnie sięgają po różne książki, nie tylko lektury szkolnej.
Na pewno. Powiem pani szczerze, że w tym roku i po ubiegłych latach głównie dzieci z klas drugich i trzecich, pierwszych, bo pierwsze klasy dopiero w drugim półroczu zaczynają u nas poczytać. Poruszają bardzo dużo książek, chętnie je czytają, szczególnie te nowe, które pojawiły się w bibliotece szkolnej. Ale no ja mówię, lektury teraz są też takie ciekawe, że lektury też czytają bardzo chętnie, bo kiedyś lektura czytała się z przymusu, a teraz czyta się z przyjemnością.
Ta dziesięcioletnia tradycja kleksomaniaka to już jest historia bardzo ciekawa.
Braliśmy zawsze udział w konkursie kleksomaniaka. Dwa razy udało nam się dojść do finału, a w tym roku... Brzechwomaniak.
A jakie widzi pani cele edukacyjne w tym konkursie? Oprócz zabawy jako takiej.
Wiadomo, że dzieci znają Brzechwę, ale przypomnienie jego wierszy na pewno coś dzieciom da. Wspólnie się bawią. Wspólnie układaliśmy hasła do kibicowania. Wspólnie żeśmy układali tekst do melodii na Wisłach Bergamuta. Także była świetna zabawa.
Też możemy dostrzec w twórczości Jana Brzechwy pewną ponadczasowość.
Na pewno. Akademia Pana Kleksa, tak, to był taki przebój. Wszystkie dzieci ją znają, a teraz przypomniały sobie wiersze Brzechwy, bo na pewno wszystkie znają. I Szelmostwa Lita Wisalisa, Kaczkę Dziwaczkę, Zoo, to taki popularny wiersz, tam wszystkie zwierzęta się pojawiały. Dzieci mogły się teraz wykazać znajomością informacji na ten temat.
Przede wszystkim kreowanie wyobraźni, prawda?
No, to głównie, tak. To jest prawda. U nas były szkolne eliminacje. Dzieci brały najpierw w szkolnych eliminacjach udział, potem żeśmy wybrali trzy najlepsze drużyny trzyosobowe, no i dwóm udało się przejść do finału. Także dzieci pracowały naprawdę... naprawdę mocno.
Zauważyłam, że dzieci bardzo pociąga rywalizacja. Czasami szybciej chcą zdobyć punkty niż przekazać wiedzę, jaką mają.
Tak, dzieci są niecierpliwe. Jak tutaj nawet wśród kibiców widać, że po prostu się przekrzykują, kto głośniej. Nieważne co, byle głośniej. No ale to są dzieci. To są dzieci.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Agnieszka Jäger-Kaczmarek z zawodu jest florystką. Praca jest jej pasją. W kwiaciarni spędza kilkanaście godzin na dobę. Czy takie zajęcie daje satysfakcję? Z Agnieszką Jäger rozmawia Izabela Patek.
Pani pasją są kwiaty. Została pani florystką. Kiedy zaczęła się ta pani miłość do roślin?
Moja miłość do roślin myślę, że była od najmłodszych lat, bo często z tatą jeździłam na ryby, mimo że to takie nie dziewczęce. Pamiętam czasy, kiedy tata mówił, że przynosiłam wszystko, co rosło przy warcie, bo z reguły jeździliśmy na rzekę, więc zbierałam różnego rodzaju trawy. Później jeżdżąc do babci na wieś w kankach po mleku układałam też różnego rodzaju bukiety, bawiłam się w sklep, więc myślę, że to gdzieś zaczęło się bardzo wcześnie. Natomiast takim momentem przełomowym był moment, kiedy ucząc się w szkole średniej chciałam wyjechać na wakacje z koleżankami. Umówiłyśmy się, że pójdziemy do pracy zarobić na ten wyjazd. No akurat trafiło mi się miejsce w kwiaciarni i to myślę, że przeważyło o decyzji. Wcześniej chciałam być projektantem mody, miałam szyć i projektować. No teraz projektuję bukiety ślubne na przykład, bądź też dekoracje do domów.
Co jest największym wyzwaniem w tej pracy? Jakiego rodzaju bukiety lubi pani robić?
Tak naprawdę, jeżeli miałabym wybrać, to myślę, że bukiety ślubne, aranżacje dużych powierzchni, i mimo, że to brzydko zabrzmi, to więcej wiązanki pogrzebowe. Myślę, że raczej wieńce, bo to jest taka uroczystość, na którą zawsze powtarzam, że kwiaty powinny oddawać emocje, więc to są takie kwiaty emocjonalne, a ponieważ u mnie płynie to z serca, to myślę, że najbardziej jestem do nich przekonana.
Jednym z takich wyzwań był wieniec, chociaż trudno nazwać go wieńcem, zrobiony dla Eli Kuczyńskiej. Był to wieniec w kształcie gitary. Z ilu kwiatów został on zrobiony? Jak długo był tworzony? I czy to duże wyzwanie?
To był jeden z tych wieńców dla bliskiej mi osoby, bo Ela była fantastyczną osobą, więc to jest taki wieniec, który się robi trudniej. Nie potrafię powiedzieć z ilu kwiatów, bo to w trakcie pracy...
Setek czy tysięcy?
Nie, myślę, że setek. Na pewno pracochłonny to była forma gitary, jak wiemy wszyscy. Ela kochała gitarę, więc my kochaliśmy Elę i myślę, że w ten sposób mogliśmy oddać jej hołd. My, mam na myśli tutaj Kasię Radkiewicz przede wszystkim i Lucynki, bo bez Kasi Lucynek by nie było. Więc to Kasia też jedna ze sobą ludzi. Tam też poznałam Elę, stąd też był wyjątkowy.
Ten wieniec był w kolorystyce żółto-białej. Były tam jakie kwiaty?
Kwiaty były mieszane, były słoneczniki, dlatego że Ela kochała głównie kwiaty polne. Były słoneczniki, były róże, były margaretki też. Łąka z kwiatów, o tak.
Oprócz bukietów ślubnych i wiązanek pogrzebowych czy wieńców, florysta ma też różne inne wyzwania. Jakie na przykład? Jakie zadania na przykład ludzie przychodzą do kwiaciarni, wymyślają coś?
Tutaj bardzo różne. Od, nie wiem, drobnych jakichś rzeczy. Bukiety robiłam w swoim życiu naprawdę z wielu różnych, z owoców, z warzyw, z totolotków. Myślę, że tutaj nie ma jakiejś takiej granicy. Ludzie zdają się głównie na nas, więc jeżeli szukają czegoś oryginalnego, to musimy przeprowadzić krótki wywiad, dowiedzieć się, jaka pasja jest osoby, która ma zostać obdarowana, więc tutaj naprawdę bardzo różnie. Natomiast zdarzały się jakieś bielizny, na przykład z kwiatów robiliśmy do sesji zdjęciowej. Bardzo różne są wyzwania.
A jak to jest, jeśli przychodzi na przykład mężczyzna i chce kupić swojej kobiecie kwiaty, ale nie ma pomysłu, albo ma jakiś taki dziwny pomysł, co wtedy?
Mężczyźni głównie kupują czerwone róże paniom, chociaż panie, które przychodzą do nas jako klientki, to często mówią, że mógłby ich mąż kupić coś innego, że wszyscy tylko biegają z czerwonymi różami, jest tyle pięknych kwiatów. Więc my zawsze staramy się troszeczkę nakierunkować. Staramy się, żeby nasze bukiety, które się sprzedają, były sezonowe, czyli w sezonie jesiennym, żeby bukiety zawierały jesienne liście, wrzosy, jakieś owoce przypominające jarzębinę. Wiosną tulipan, żonkil, forsycja, gałęzie, które puszczają pąki. W ten sposób możemy przemycić kobietom troszeczkę więcej koloru do domu, no i te bukiety są zdecydowanie żywsze.
Florystki przygotowują też różnego rodzaju stroiki, nie tylko bukiety na stoły, nie tylko kwiaty na różne okazje, ale również stroiki. Czy to też jest jakiś rodzaj wyzwania?
To też czasami bywa wyzwaniem. Wszystko zależy od wielkości stroików, bo poczynając od małych takich na niewielkie stoły, po bardzo duże dekoracje na przykład domów, gdzie wiąże się to z bardzo dużymi ilościami materiału, bo robimy dekoracje takie przestrzenne, gdzie na przykład na filarach domu budujemy drzewa, które później oświetlamy na przykład na zbliżający się sezon bożonarodzeniowy, więc to wszystko zajmuje na pewno i dużo więcej czasu i przede wszystkim pomysł. Najpierw musi być pomysł, czyli godziny przedyskutowane z klientem, jakieś propozycje z naszej strony. Staramy się, żeby każda dekoracja była inna, żeby nie dublować tych samych rzeczy.
A jakie kwiaty pani lubi?
Ja myślę, że miałabym problem, ale zawsze powtarzam, że na pewno hiacynty są moim numerem jeden. Uwielbiam ich zapach, kształt w ogóle, kolorystykę i wszystkie nietypowe odcienie. Często mam tak, że jadąc na przykład na giełdę do Poznania, wybieram to, co jest najbardziej dziwne. Czasami się śmieją hurtownicy tutaj gorzoscy, że jak składam zamówienie, że zawsze coś muszę wymyślić. Czyli to, na co może potencjalny klient by nie spojrzał, to mnie właśnie urzeka.
A te rośliny, które są sztucznie barwione?
To już tak średnio. Wolę jednak naturalne, czyli zdecydowanie mamy tak dużo odmian kwiatów w pięknych kolorach. Jeżeli miałabym wybierać na przykład róże, to róża angielska jest też taką różą, która bardzo mi się podoba, przypomina kształtem piwonię, natomiast też ma bardzo ładne, nietypowe kolory.
A dodatki do tych bukietów, chodzi mi o różnego rodzaju rośliny. Czym można przeozdobić bukiet oprócz samych kwiatów? Co się teraz wykorzystuje na przykład?
Teraz jest tak dużo tych dodatków, że ciężko by było powiedzieć. Różnego rodzaju odmiany eukaliptusa są takim, myślę, hitem, bo to się cały czas sprawdza. Brumie, jakieś takie egzotyczne dodatki.
Często też, jeśli złamie nam się od kwiatka doniczkowego jakaś gałązka, można ją wstawić do wazonu i ona bardzo ładnie tworzy tło dla kwiatów.
Oczywiście, wszystko można wykorzystać. Ja czasami celowo kupuję gdzieś rośliny doniczkowe, które ścinam i używam do kompozycji.
Czy ta praca daje dużo radości?
Tak, daje dużo radości, ale też często dużo zmęczenia, bo jak się robi coś, co jest pasją, nie pamięta się o tym, że stoimy na przykład 16 godzin na nogach, tak? I później wracając do domu odczuwamy i kręgosłup i wszystko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Małgorzata Gutowska-Adamczyk, pisarka, dziennikarka, na spotkaniu z młodzieżą w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze będzie opowiadała o swoich książkach w ramach szczególnej akcji.
To jest taka moja prywatna mała akcja uczczenia stulecia niepodległości Polski. Nazywa się 100 spotkań na stulecie i zamierzam w roku 18 i 19 przeprowadzić 100 darmowych spotkań. I to spotkanie z młodzieżą jest dodatkowym spotkaniem doklejonym do moich spotkań, na które zaprosiła mnie Biblioteka Wojewódzka. Mam takie spotkania, miałam w Zielonej Górze, w Świebodzinie, w Żarach, a o to poprosiłam specjalnie, żeby sprzedać młodzieży pomysły na czytanie.
A jakie emocje, jakie myśli towarzyszą Pani w czasie takich spotkań? Jak się Pani do nich przygotowuje? I co z nich wynika dla Pani?
Dla mnie to jest spojrzenie twarzą w twarz z moim czytelnikom. Jest również nadzieja, że być może chociaż kilka osób sięgnie po te moje powieści młodzieżowe. A spotkania z czytelnikami to jest zawsze święto dla autora, bo my jednak pracujemy samotniczo jak mnisi i to jest dla nas takie święto, wyjście z domu, oderwanie się od komputera, zawsze miło.
Czy rozpoznaje Pani grupy młodzieży, czy w ogóle czytelników, którzy naprawdę znają Pani książki, czy są tacy, którzy przyszli po prostu Panią poznać i ewentualnie sięgnąć dopiero po książkę?
Myślę, że częściej to drugie, ale widzę, że tutaj młodzież jest bardzo przygotowana, więc myślę, że spotkałam się dziś z prawdziwymi fanami czytania, aby tak było.
Czy jest jakieś pytanie, które szczególnie często zadają czytelnicy, albo którego Pani jeszcze nigdy nie dostała, a chciałaby, żeby padło?
Na ogół są dość stremowani i trudno im przychodzi zadawanie pytań, ale kiedyś padło pytanie, jakie ma Pani nocne koszmary i to było pytanie, które zapamiętałam najbardziej.
A takie, które jeszcze nigdy nie padło? Czeka Pani na nie?
Nie, takiego nie ma. Nie wymyśliłam sobie takiego pytania, które chciałabym usłyszeć, ale każde pytanie jest zawsze ciekawe, ponieważ wynika z jakiegoś zainteresowania mną czy moimi książkami, także bardzo lubię pytania.
Z jakiej jesteście szkoły?
SP15.
W Zielonej Górze, tak? Widzę, że jesteście przygotowani.
Mm-hmm.
Znacie książki pani Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk?
Kto zna, chociaż jedną czytał?
No, nie widzę, ale są na dobrej drodze. Czytali, ale nie wiedzą, jakie...
Każdy z nas ma takie książki, że zna, pamięta treść, ale nie wie, kto ją napisał na przykład, bo gdzieś wyleciała ta wiedza z głowy.
Czego oczekujecie po takich spotkaniach z autorem?
Że się czegoś dowiemy o tym autorze.
Czy lubicie w ogóle czytać książki?
Ja lubię.
Dlaczego?
Bo są fajne i ciekawe, na przykład fantastyka jest bardzo ciekawa.
Jakie są wasze doświadczenia z dotychczasowych spotkań z autorami? Autora książki, jak sobie wyobrażaliście?
Wesołego, takiego rozbawionego.
Myślę, że świetnie trafili Pani Małgorzato.
Mam nadzieję.
Pozwolę sobie tak oficjalnie zapowiedzieć i przedstawić Panią Małgorzatę Gutowską-Adamczyk. Autorkę nietuzinkową, wszechstronną, ponieważ mamy tutaj i literaturę obyczajową. Słynna Podróż do Miasta Świateł na przykład, a skoro już wspomniałam Podróż do Miasta Świateł, to wspomnę Paryż, miasto sztuki i miłości w czasach Belle Époque. Przepiękne ilustracje. Bardzo ciekawe historie z czasów pięknej epoki. No i właśnie oczywiście książki dla młodzieży.
Czy często zdarza się, że pani uczniowie spotykają się z pisarzami, poetami?
Tak, mieliśmy kilka takich spotkań autorskich zorganizowanych.
Agata Kozdrowicz, nauczycielka języka polskiego ze szkoły podstawowej numer 15 w Zielonej Górze.
Dzieciaki są bardzo podekscytowane, kiedy na takie spotkanie idą, zwłaszcza, że wcześniej się przygotowujemy do nich, rozmawiamy trochę o autorach. Poznają też książki autorów, a potem mają taką możliwość, że skonfrontują to, co sobie wyobrażają o tej osobie, z tym, co usłyszą i zobaczą na żywo.
To spotkanie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk to jest jakieś szczególne wydarzenie w waszym szkolnym życiu?
Jest szczególne, gdyż jest to klasa siódma i oni cały czas są na etapie poszukiwania tego, co będą robić w życiu. I spotkanie z inspirującą osobą, z pisarzem, ze scenarzystą, to być może jest dobry moment na to, żeby właśnie ktoś zorientował się w swoim zawodzie, żeby zorientował się, kim by chciał być w przyszłości.
Jak pani ocenia zmieniony spis lektur dla klasy siódmej?
Lektury dla klasy siódmej są dla nich dość wymagające. Oni są jeszcze młodzi, oni jeszcze nie są na etapie, na którym mogą dobrze rozpracować chociażby Balladynę Słowackiego. Natomiast staramy się, walczymy z tym mocno, żeby jak najwięcej z tych lektur wyciągnęli i żeby poznali właśnie te takie smaczki, takie perełki naszej literatury.
Czy jest czas na to, żeby zadawać uczniom prace pisemne w postaci wypracowań?
Jest czas, oczywiście, że jest czas, żeby dzieci pisały wypracowania, przede wszystkim wypowiedzi argumentacyjne, żeby wyrażały swoje opinie i jakby szukały do tego argumentów, żeby szukały wyjaśnień, przyczyn, dlaczego tak one akurat myślą. To chyba jest jedną z najważniejszych umiejętności w dorosłym życiu, żeby mieć swoje zdanie i potrafić je potem wyjaśnić, uzasadnić.
Czy jako polonista czuje pani szczególną misję, jeśli chodzi o wykształcenie i wychowanie swoich uczniów?
Oczywiście, że czuję misję. Kocham język polski i mam nadzieję, że oni dzięki mnie trochę ten język polski również pokochają. Język polski, nauczanie jest dla mnie pasją, jest moim życiem i myślę, że dzieci to czują i lubią. Lubią język polski, a dla mnie to jest najważniejsze.
Mówimy tutaj i o literaturze, i o gramatyce, i ortografii.
Z gramatyką różnie, z ortografią również, ale z tego, co się orientuję, dzieci bardzo lubią rozmawiać. Im brakuje tego, żeby rozmawiać na jakieś konkretne tematy albo po prostu o życiu, ale które i te teksty, które mamy na języku polskim, pozwalają im się otworzyć. Chociażby teraz mieliśmy Małego Księcia, a Mały Książę jest jedną wielką metaforą życia dorosłego i bardzo dojrzale do wszystkich tematów podchodzili. Temat miłości, przyjaźni, więzi, przyzwyczajenia. To są rzeczy uniwersalne i mam nadzieję, że z tego bardzo dużo wyniosą dla siebie.
Czy mogę powiedzieć, że dzieci lubią czytać?
Lubią czytać, ale czy mają czas na to? To jest inna kwestia. Na pewno są przeciążone uczeniem się, mają bardzo dużo zajęć. Przez to, że 2 lata robią 3, więc są zmęczone tym. I pytanie, na ile mają czas, żeby dla rozrywki, dla przyjemności czytać.
Czyli należy się domyślać, że de facto czytają dlatego, że muszą.
Tak, dlatego, że jest to od nich wymagane. Ale kiedy zaczynają czytać, to chcę wierzyć w to, że po pierwszych 5 stronach robią to z przyjemnością.
Pozostajmy przy tej nadziei, że tak rzeczywiście jest, bo bibliotekarze tak naprawdę to niespecjalnie narzekają na brak czytelników tutaj.
Tak, bo biblioteka zmieniła swoją funkcję, ona jest teraz mocno animacyjna, ona ma zapraszać tutaj do środka, tak jak my jesteśmy dzisiaj w bibliotece, wcale nie po to, żeby wypożyczyć książkę, tylko żeby po prostu jej podotykać, pobyć z nią.
Już po spotkaniu z młodzieżą zawsze jestem ciekawa, jak pisarze oceniają takie spotkania, kiedy młodzież na przykład ma przygotowane pytania i pani doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że to nie są pytania tych młodych ludzi.
One mogłyby być ich, gdybym nie wiedziała, że to nie są pytania, bo zapytałam o to, ale czasami jest tak, że po prostu proszę, żeby spotkanie było przygotowane na zasadzie konferencji prasowej i tak fajnie to wymyśliła teraz ta pani, ale oczywiście poza pytaniami zawsze udaje się też coś przemycić, jakiś wątek, który niekoniecznie pytania zawierają. Pytania były dość stereotypowe, jak się zostaje pisarzem, jak się pisze scenariusze i tak dalej. Myślę, że to są tematy dość odległe od ich codziennych doświadczeń, ale może coś zapamiętają z tego spotkania, kto wie. Spotkałyśmy się 3 lata temu? To minęło tak, dawno temu. Czy 3 lata w życiu pisarza to jest dużo czy mało? W życiu pani.
Tak, to jest cała epoka. Przede wszystkim dlatego, że kilka projektów udało mi się zakończyć od tamtej pory. Jestem dość zadowolona z tego, w jakim kierunku zmierza moja twórczość. Bardzo było dużo miłych słów na spotkaniu z dorosłymi czytelnikami. Prowadząca potraktowała mnie chyba z nienależytą atencją, aż się nie spodziewałam tego. I no cóż, każdy dzień przynosi jakieś nowe doświadczenia. Ja teraz zaczynam 3 tom, kończę 2 cykl Cukierni pod Amorem, która nie miała w ogóle być. Ja się zarzekałam, że nie będę żadnych kontynuacji pisać, ale jakoś wróciłam do tego i chyba czytelnicy są zadowoleni. Nowe projekty przede mną, także cały czas się coś dzieje i to chyba jest dobrze.
A te nowe projekty, to mam rozumieć, że to są nowe książki czy nowe pomysły?
To jest w tej chwili w zasadzie pomysł, który już się zaczął odrobinę krystalizować, ponieważ w wakacje wymyśliłam nowy cykl. Roboczy tytuł jest Osiedle Sielanka i ma to być powieść dotycząca naszej najbardziej współczesnej współczesności. Rok 2018 na jednym z warszawskich osiedli, nawet można powiedzieć trochę satelickim osiedlu, ale takim, które już ma dalej wieś, czyli w tej chwili to, co widzimy w Warszawie, że zresztą tutaj w Zielonej Górze na pewno też, że miasto się rozszerza i pożera mniejsze osiedla, zagarnia i włącza je. I czasami jest to tak właśnie, że osiedle z jednej za plecami ma miasto, a przed sobą wieś. Te wszystkie historie, o których słyszeliśmy, jak to letnicy nie mogli się zgodzić na piejące koguty, na pszczoły, które tam kogoś urządliły, prawda, i chcą koniecznie ze wsi zrobić miasto. Jednocześnie sami często z tych wsi pochodząc, bo przecież duże miasta zasysają ludzi bardzo z małych ośrodków, o tym mi mówią ludzie w bibliotekach. Nawet dość duże miasta się wyludniają. To jest bardzo smutne z jednej strony, no ale tych procesów nie jesteśmy w stanie zatrzymać.
Przygotowując materiał do książki, do tego projektu, czy stosuje pani taką obserwację uczestniczącą?
Bardzo uczestniczącą, ponieważ to będzie powieść, w której ja będę jedną z bohaterek, zasłonięta innym nazwiskiem i innym mężem, że tak powiem, ale jako autorka nieskutecznych poradników, bo mam nadzieję, że to będzie wesoła, pogodna powieść, która z jednej strony jest właśnie oparta na obserwacji uczestniczącej, na tym, jak się osiedle zmienia, jak się zabudowuje, jak przyprowadzają się inni ludzie. No w Warszawie to jest szczególnie widoczne. Także tak, bardzo, bardzo uczestnicząca. Niektórzy moi sąsiedzi już wiedzą, że pod pseudonimami będą występować w powieści, domagają się dalszego ciągu, a ja ciągle jeszcze w tej cukierni.
Ale zauważyłam, że cukiernie również czytają bohaterzy Rancha.
Tak,
mi doktorowa
czyta. To był przypadek. W jednym z odcinków mój mąż, reżyser Rancha, włożył doktorowej książkę. To był taki żart między nami.
Tak. Ale ja to odebrałam jako taki ukłon w stronę pani. No nie, że lokowanie produktu, ale że tak, zachęta do czytelnictwa.
Nie, zachęta do czytelnictwa, to tego jest za mało. W każdym serialu powinno to być. Nie, już się nie pokazuje bibliotek w domach, prawda? To jest jakieś passé, nie wiem czemu. Dzisiaj rozmawiałam z młodzieżą, starałam się mówić ich językiem i powiedziałam, słuchajcie, książki to są takie oldschoolowe gry. I przeczytaliśmy jedno zdanie, wyobraziliśmy sobie, jakby to zdanie mogło wyglądać w komiksie lub w grze, a potem przeczytałam im pół strony o emocjach bohatera, to pół strony traktowało i powiedziałam, a teraz wyobraźcie sobie, czy to można by było w jakikolwiek sposób narysować albo pokazać w grze. Nie. I dlatego tutaj mamy tę wartość książki, że ona pokazuje rzeczy, których się nie da pokazać w grze. Tę naszą głęboką emocjonalność, którą możemy poznać tylko czytając, która nas czyni ludźmi empatycznymi. Oni słuchali tego, powiem, z zadziwiającym zainteresowaniem. Chyba pierwszy raz w ogóle coś takiego ktokolwiek im powiedział, bo wiadomo, że szkoła, niestety być może tej klasy nie, nauczycielka wydawała się bardzo mądra i sympatyczna, ale wiemy o tym, że lektury te, które są, w większości niestety zniechęcają młodzież do czytania, nie są odpowiednio przygotowane. Te lektury nie nadążają, to znaczy programy nie nadążają za zmieniającym się światem, czyniąc takie przeświadczenie dzieciom, że książka równa się nuda i z tego musimy znaleźć jakieś wyjście, bo inaczej będziemy mieli prymitywne społeczeństwo.
Usłyszałam od pani nauczycielki języka polskiego, że dzieci bardzo lubią rozmawiać, co może niektórych dorosłych to zdziwi, że oczekują zainteresowania i rozmowy.
Tak, i na pewno mamy jako rodzice tutaj dużo do zrobienia. Niestety też tego czasu nie ma, a i przygotowani nie jesteśmy. Rodzicielstwo nie wymaga żadnych studiów, a szkoda. Niektóre mamy próbują to nadrobić i rozmawiają z dziećmi. Ja pamiętam też jako nastolatka, bardzo lubiłam już będąc w liceum, moment gotowania obiadu z moim tatą, którego mu zawsze pomagałam i wtedy gadaliśmy o wszystkim i o niczym. To było takie, czuło się zainteresowanie tego ojca. To nas jakby dodatkowo łączyło jeszcze i to są bardzo ważne momenty, dlatego byłoby świetnie, gdyby rodzice takie momenty znajdowali, ale najczęściej to jest tak, tata siedzi przed telewizorem, uczeń wchodzi, nie wiem, wziąć sobie wody do kuchni, mija tego ojca, co w szkole, w porządku. I na tym się kończą rozmowy. I czasami mam wrażenie, że rodzice właśnie tego oczekują od młodych ludzi, żeby im dali spokój. W ten sposób nie zbuduje się rodziny i nie zbuduje się społeczeństwa. No ale cóż, każdy musi robić ten rachunek sumienia we własnym sercu i dysponując tyle, na ile czasem dysponuje, tyle z tymi młodymi ludźmi rozmawiać. My tutaj jako autorzy próbujemy jakoś nawiązać kontakt z młodzieżą, chociaż te nowe media nam bardzo zabierają czytelników, bo nie oszukujmy się, czytanie jest pracochłonne, zabiera dużo czasu i daje o wiele mniej emocji niż taka gra, gdzie idziemy i zabijamy potwory. Ale od tego są te akcje czytania dzieciom, zwłaszcza małym dzieciom, żeby nawyk czytania rozbudzać, żeby mówić, pokazywać, jak inna jest książka. Właśnie nawet na zasadzie mówienia takiego żartobliwego, że to jest oldschoolowa gra, bo te książki, powieści, one nam zastępowały przecież to, co teraz dają dzieciom gry. Ja im tłumaczyłam, że myśmy nie mieli tego i źle, i dobrze, ale jednak wyobraźnię najbardziej rozbudza słowo pisane o wiele bardziej niż to, jak się dostanie na talerzu gotowy świat narysowany czy zaanimowany przez jakąś firmę. Także dobrze by było, gdyby szkoła wybrała lektury takie, które młodzież w kierunku książek by zwróciły, chociaż trochę. A muszą to być lektury współczesne. Oni muszą czuć swój własny świat, widzieć swój własny świat i powiedzieć sobie, aha, to jest taka sytuacja, jak się zdarzyła Jankowi i Marysi, ponieważ tylko wtedy uznają, że książki mogą być przydatne. Inaczej zabiją nas gry.
Czy pani, będąc uczennicą, chodziła na spotkania z pisarzami i czy wtedy się narodził pomysł, że będzie pani pisarką?
Ten pomysł narodził się znacznie wcześniej. Ja chodziłam na spotkania na tyle, na ile mogłam. To było małe miasto. Pamiętam najbardziej spotkanie z Krystyną Siesicką, której byłam czytelniczką i ona przyjechała do jednej z filii, dokładnie na moim osiedlu. To było wspaniałe. Wiele lat później jej to przypomniałam. Byłam jej czytelniczką oczywiście, tak jak większość młodzieży, a w każdym razie dziewcząt. Myśmy czerpały wzory, to było nasze życie, no, szukałyśmy emocji w jej książkach i tak dalej. Także ona długo, długo jeszcze później pisała, przecież do niedawna pytałam znajomych, czy wiedzą, że Krystyna Siesicka jeszcze żyje, bo naprawdę miała bardzo długie, obfite w powieści życie. Także tak, na takim spotkaniu byłam i pamiętam, to było takie najbardziej, nie wiem, pewnie jeszcze kiedyś jakieś było, ale to nie było miasto, które jakoś tam... Zresztą moi rodzice kupowali mi książki. Ja mało wypożyczałam, a jeśli wypożyczałam, to z biblioteki szkolnej. Także mama mi przynosiła jako nauczycielka, kiedy byłam chora. A pomysł na pisanie zrodził się z lektur, po prostu z lektur. Z tego, jakim szacunkiem obdarowywałam pisarzy i chciałam być równie mądra jak oni. Na ile mi się to udało, to czytelnicy mogą ocenić. Natomiast to był zawód i to byli ludzie, których darzyłam ogromnym szacunkiem i pewnie dlatego stanęłam gdzieś tam w ich szeregu.
Czy w ostatnim czasie miała Pani okazję spotkać się z Krystyną Siesicką?
To było kilka lat temu podczas jakiejś promocji w Domu Księgarza. Nie pamiętam dokładnie, który to był rok. To było nasze ostatnie spotkanie. Tak.
Niesamowite emocje musiały być.
Tak, tak. Zobaczyć ją, tak. Niesamowite. Tym bardziej, że nie wiedziałam przez długie lata o jej istnieniu, no bo przestałam czytać jej książki. Nie wiedziałam, że nadal pisze. Nawet się zdziwiłam, a nagle trafiłyśmy, byłyśmy w tym samym wydawnictwie, także nie sposób się było nie spotkać.
To kiedy możemy się spodziewać nowej książki w księgarniach?
No nowej to dopiero za rok, ponieważ jesteśmy świeżo po wydaniu drugiego tomu, drugiej serii Cukierni pod Amorem. To jest tytuł Dziedzictwo Chryciów. Ona wyszła w połowie października. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury. I jak mówiłam, zabieram się za trzeci tom. No a potem pewnie Osiedle Sielanka bądź ten tekst pod jakimś innym tytułem ze mną w roli profesorowej Jaskulskiej.
2020 dopiero,
także, bo jeszcze nas czeka trzecia cukiernia pod tytułem Jedna z nas, zamknięcie tej serii, no przynajmniej na razie zamknięcie.
Nie słyszałam, żeby były plany filmowania Pani książek, a czy takie są może?
Nie, na razie takich nie ma. To jest z jednej strony dobrze, z drugiej może źle. Film zawsze o tyle dobrze robi powieści, że rozmawiałam z Małgorzatą Kalicińską przy śniadaniu i mówiłyśmy też o tym filmowaniu. I myślę, że nie będzie nic złego w tym, jak zdradzę, że Małgorzata Kalicińska uważa, że reżyserzy odnoszą się z niedostatecznym szacunkiem do dzieł literackich i niekoniecznie tak sobie wyobrażała sfilmowanie swojej powieści. Cóż, ja myślę, że powieść żyje w każdym czytelniku na inny sposób i wyobraża sobie w inny sposób bohaterów i miejsce. Kiedy zostanie sfilmowana, zostaje w pewnym sensie zabita, ponieważ to wszystko, co ma do czynienia wyobraźnia, zostaje w sposób skończony dopowiedziane. Bohaterowie mają konkretne twarze i już nie będą mieli innych, bo trudno jest się pozbyć takiego narzuconego obrazu. Film przecież mocno zapada nam w pamięć. Także zawsze się pocieszam tym, że może to i lepiej, chociaż oczywiście byłabym zaszczycona, gdyby takie plany powstały, ale na razie ich nie ma.
No ale gdyby przyszedł Pani mąż i powiedział: kochanie, Małgosiu, sfilmuję Ci Twoją powieść. Co Ty na to?
No zabawne jest to, że to w ogóle od mojego męża nie zależy, ponieważ film się zaczyna od zebrania pieniędzy i w związku z tym reżyser nie ma za dużo do gadania. On jest też człowiekiem wynajętym do wykonania pewnej roboty, także musiałby tutaj przyjść producent. No i wtedy byśmy zaczęli negocjować. Ja oczywiście narzuciłabym natychmiast mojego męża jako reżysera, ponieważ mam do niego absolutne zaufanie, a z kolei on jest na tyle zajęty, że nie wiem, jakby to było z tym reżyserowaniem. No ale to są takie bajeczki, które sobie tam możemy poopowiadać. Dla mnie najważniejsze jest to, żebym każdego dnia miała pomysł na kolejną scenę. Wcale to nie jest takie łatwe, ta praca. Tego się nie wie, kiedy się jeszcze nie jest pisarzem. Czytamy łatwo, natomiast żeby czytać łatwo, pisze się z trudem i ten trud autorzy codziennie podejmują. Podczas tej rozmowy z Małgorzatą Kalicińską mówiłyśmy też chwilę o tym, jak łatwe życie mają autorzy mężczyźni, a jak trudne mają autorki kobiety, ponieważ jest niewiele takich kobiet, które zasiadają rano do pisania i zajmują się tylko pisaniem. Na naszej głowie przeważnie nasze rodziny, nasze domy. I mnie to zajmuje 8-10 godzin dziennie, mimo że nie pracuję nigdzie, kręcę się po domu, czasami może bez sensu, ale mamy dom, mamy psy, ja gotuję w domu, więc każda pani zrozumie, jak to wygląda i mimo że mam pomoc, to jednak ciągle każdego dnia jest co do zrobienia. I gdzieś koło godziny 16-18, kiedy już jestem totalnie zmęczona całym dniem, siadam i piszę. Staram się przynajmniej, nie zawsze mi to wychodzi. Podczas gdy panowie, którzy się zawodowo zajmują pisaniem, no zajmują się przede wszystkim pisaniem rzadko kiedy i musimy o to walczyć dla naszych córek i dla młodszych pokoleń, żeby mężczyźni współdzielili obowiązki domowe, ponieważ inaczej kobiety się nigdy nie wyrwą z tego zaklętego kręgu kucht, praczek i sprzątaczek. Dlatego mój wielki apel do wszystkich słuchaczek, drogie panie, wychowujcie swoich synów i swoich mężów. Nie jesteście skazane na 8 godzin pracy domowej w łagodny sposób, bo nie bądźmy heterami, bądźmy delikatnymi nimfami, ale proście mężczyzn, żeby was wyręczali. Miejcie swoje obowiązki, ale też część obowiązków scedujcie na nich. Amen.
Bardzo dziękuję. Ten apel wygłosiła Małgorzata Gutowska-Adamczyk, pisarka i dziennikarka. No liczę na kolejne spotkanie. Może wcześniej, nie za 3 lata.
Mam nadzieję. Bardzo lubię Zieloną Górę, lubię tu wracać. Są bardzo mili czytelnicy. Aż państwo z Iłowej przyjechali, żeby się ze mną spotkać. Dziękuję Wojewódzkiej Bibliotece i organizatorom Festiwalu Proza Poetów za zaproszenie. Jestem oczywiście zawsze do dyspozycji.
Kolejne wydanie audycji za tydzień, jak się wszystko dobrze ułoży. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.